Górze. A w wykładzie tym będziemy mieli temat ze Starego Testamentu, z 4 Mojżeszowej, 5 rozdziału. Zatytułowałem ten temat Stanie przed Panem z odkrytą głową. Stanie przed Panem z odkrytą głową, bo w 4 Mojżeszowej, 5 rozdziale mamy opisaną sytuację, w której ktoś musiał w taki właśnie sposób stanąć przed Panem w jakimś konkretnym celu. Historia godna rozważenia, dlatego ją rozważamy. 4 Mojżeszowa, 5 rozdział, od 12 do 31. Dużo wersetów, myślę, że nie będę czytał na początku całej historii, i tak będę odczytywał stosowne wersety po kolei, a nie ma sensu przypominać tej historii w całości bez żadnego komentarza, bo to zajmie mi 3-4 minuty. Chodzi tam o kobietę, którą mąż podejrzewał, że jest niewierna, mu, że go zdradza, podejrzewał. Wobec tego, że ją podejrzewał, to przeprowadził do kapłana, żeby sprawdzić, czy to prawda. No i kapłan podawał ją w szczególnej próbie, dał jej do wypicia pewną wodę i ta woda miała stwierdzić, a właściwie jej reakcja na wypicie tej wody, po wypiciu tej wody, miała pokazać, czy była wierna, czy była niewierna. O tym traktuje ten werset, a szczegóły, jak to przebiegało, będziemy sobie... Czy nie o tym traktuje ten werset, tylko o tym traktuje ta historia, a szczegóły będziemy sobie rozważali wspólnie, tylko tak przypomniałem w zarysie, co tam jest opisane. Pewien mąż podejrzewający żonę o niewierność przyprowadza ją do kapłana, ten podaje jej próbie, dając jej do wypicia szczególną wodę. No i potem wychodzi, w zależności od tego, jak ona reaguje na tą wodę, okazuje się, czy była wierna, czy była też niewierna. W naszej historii mężem, który podejrzewa żonę o to, że jest niewierna, jest oczywiście nasz Pan. Tu z punktu widzenia maluszkiego statka, on był przyszłym oblubieńcem tejże klasy, wobec tego słusznie może być nazwany mężem, jeszcze nie mąż, ale już oblubieniec, czyli takie właściwie prawda. Z punktu widzenia prawnego już jest to małżeństwo. Wiemy, że zaręczyny z punktu widzenia biblijnego zobowiązują do wierności każdą ze stron. I nawet jak jeszcze mąż nie jest mężem, tylko oblubieńcem, a żona nie jest jeszcze żoną, tylko oblubienicą, to relacje między nimi mają być takie jak między mężem a żoną. To znaczy jest całkowita wierność i lojalność wobec tego współmałżonka, pomimo tego, że jeszcze niby oficjalnie ślubu między nimi nie było. Niewierna żona, czyli ta żona, która się w wyniku próby okaże niewierną, nieczystą, bo na razie mamy tylko żonę podejrzaną, prawda? Jedna była wierna, a druga była niewierna, zależnie jak próba wykazała. Ta żona, która w wyniku próby okazała się niewierną, przedstawia w tej historii kościoły denominacyjne, które są winne symbolicznego cudzołóstwa z instytucjami tego świata. Czyli nie dochowały wierności swemu oblubieńcowi, Jezusowi, z którym były zaręczone póki co, a później w pierwszym zmartwychwstaniu miały się połączyć na stałe. Oni oczywiście nawiązali inne kontakty. Tutaj już w tym życiu. Ta wierna żona, czyli ta żona, która podejrzewana o cudzołóstwo i pada na próbie, czy takie cudzołóstwo wystąpiło, czy nie wystąpiło, okazuje się oczywiście prawdziwym, wiernym kościołem. Kapłan, do którego taka kobieta była przeprowadzana, to znowu nasz Pan, czyli to samo co mąż, ale tutaj w funkcji najwyższego kapłana, dlatego że to nasz Pan jako najwyższy kapłan sprawdza wierność swoich dzieci. Nasz Pan jako mąż jest oblubieniec, należy być mu wiernym, lojalnym, zachować czystość w stosunku do niego i nie karać się przez nawiązywanie kontaktów z innymi, skoro jemu się ślubowało. Natomiast ten sam nasz Pan w funkcji najwyższego kapłana to jest osoba, która sprawdza wierność i lojalność, no bo Bóg go przeznaczył właśnie w tejże roli tych dzieci. Wiemy, że w Biblii często mamy pokazaną tę samą osobę w różnych typach, dlatego że punkty widzenia się zmieniają. I nawet jeżeli ta sama osoba coś robi w Biblii, to jej różne działania, jej różne funkcje albo role, które przyjmuje, są pokazane w różnych osobach. Często Bóg, prawda, jest rozbijany na siebie samego, Bóg przedstawia siebie samego i często Bóg pokazany jest na przykład w Abrahamie. No i wtedy, chociażby przy okazji składania ofiarowania Izaaka, Bóg mówi do Abrahama, czyli Bóg mówi do samego siebie. W tym przypadku Bóg mówi do swojej miłości. Inne cechy boskiego charakteru pokazane w Bogu, zwracają się do Abrahama, czyli do boskiej miłości, podając jej próbie, czy będzie w stanie na tak wielką ofiarę. Natomiast sama próba, związana z tym piciem wody i skutkami tegoż picia, to oczywiście sprawdzenie wierności naszemu Panu i tą próbę Bóg, nasz Pan, przeprowadzają. Nie dotyczy to kobiet przyłapanych na cudzołóstwie, czyli tam, gdzie zdana była oczywista, bo te kobiety, które były przyłapane na cudzołóstwie, a nie tylko było podejrzenie, od razu miały być w Starym Testamencie kamienowane. To nie będę tego udowadniał. Zwracam tylko uwagę, że chodzi o kobiety, które nie były przyłapane, co do których mąż powziął podejrzenie, że być może okazała mu się ona niewierna. I nasza historia zaczyna się od 12 rozdziału, przypominam, 4 Mojżeszowa, 5 rozdziału, 12 wersetu miałem powiedzieć. 4 Mojżeszowa, 5 rozdział od wersetu 12. Odczytamy sobie trzy pierwsze wersety tej historii, czyli od 12 do 14. Powiedz do synów izraelskich, jeżeli czyjaś żona zbłądzi i zdradzi męża, przez to, że inny mężczyzna cieleśnie z nią obcuje, lecz mąż jej o tym nie wie, bo ona się z tym kryje, że staje się nieczystą, a nie ma na to świadka i ona nie została na tym schwytana, bo gdyby została, to nie ma co zbadać, prawda? Miała być śmierć przez ukamienowanie. I tutaj w 14 wersecie tłumaczenie zmienione w stosunku do tego, co mamy w nowym przykładzie i pewnie starym też, tak żeby było prawidłowe tłumaczenie. Tutaj kody, wiadomo, kody, które zawsze chwale przychodzą z pomocą. I werset 14 mówi, i przyjdzie na niego duch zazdrości i będzie zazdrosny o żonę swoją, że stała się nieczysta. Lub przyjdzie na niego duch zazdrości i będzie zazdrosny o żonę swoją, a ona nie stała się nieczysta. Taka jest treść tego wersetu. Czyli przyjdzie na takiego męża duch zazdrości i będzie zazdrosny o żonę swoją, że stała się nieczysta. Albo ten sam duch zazdrości na niego przyjdzie i będzie zazdrosny o swoją żonę, a ona mimo to nie stała się nieczysta, no bo wynik, prawda, podejrzenie nie zawsze musi być słuszne. Podejrzenie może się okazać bezpodstawne w wyniku przeprowadzonego postępowania później. Co widzimy w tych pierwszych trzech wersetach otwierających naszą historię? Jezus wymaga sprawdzenia wierności każdego ruchu, a ja dodam i każdej jednostki z nas, chociaż i bez takiego sprawdzenia wie, czy nastąpiło symboliczne cudzołóstwo. A co to jest cudzołóstwo? Jest to łączenie się z czymś, z czym łączenia być nie powinno. Bo cudzołóstwo polega na tym, że następuje związek między osobami, między którymi taki związek nie powinien mieć miejsca, bo na przykład taki związek został już zawarty między jedną osobą a drugą i ta osoba jest zobowiązana być wierną tej drugiej, a ta druga tej pierwszej, a nie jeszcze sobie, która z nich znajduje kolejnego partnera i w sumie jest już tutaj w pewnym związku, zobowiązała się do pewnej czystości, wierności, lojalności, a mimo to kolejnego czy kolejnych partnerów sobie znajduje. Czyli w przypadku organizacji takich religijnych, które mamy w literze tego typu, oznacza to organizację tego świata, z którymi niewierne kościoły chrześcijańskie się łączyły. A w przypadku jednostek, bo dodam, że ja będę ten nasz wykład chciał odnosić do nas jako jednostek, nie będę mówił o ruchach, o kościołach, o denominacjach, tylko o nas jako o jednostkach, takie łączenie się nielegalne, niezgodne z naszymi ślubami, polega na łączeniu się z cielesnymi elementami naszej grzesznej ludzkiej natury, które kiedyś uznaliśmy w akcie poświęcenia za martwe, za niekontrolujące nasze życie, a później okazało się, że my z nimi normalnie nawiązujemy jak największe kontakty, prawda, tak, które są zabronione. Jeżeli uznamy starego Adama za martwego, to my ze starym Adamem nie możemy już wchodzić w układy, bo poświęciliśmy się. Pan też dokładnie to samo. To można odnieść i wobec ruchów, i to jest wobec ruchów, ale jak zobaczymy, wszystko to, co tutaj się w tej próbie będzie działo, gdy nasz Pan poddaje różnego rodzaju organizacje chrześcijańskie, ruchy religijne, próbie wierności wobec samego siebie, to dokładnie to samo dotyczy każdej jednostki, która jest Panu poświęcona. Bo ona również ma w sobie, każdy z nas ma w sobie starego Adama, z którym chodzi, z którym zerwał, którego uznał za martwego, a później, mimo to, następuje połączenie z nim i z jego różnymi niecnymi sprawami, co jest oczywiście zdradą wobec naszego Pana. I ostatecznie skończy się dokładnie tak samo, jak kończył się z organizacjami, które nie dochowują wierności temu, któremu ślubowały. Bo stary Adam ma dla nas nie istnieć. Nie ma nic do powiedzenia, nie ma kontrolować naszego życia. Jak podnosi głowę, ma być od razu utrącany. A nie, żeby jeszcze z nim, a nawet jak się uda mu nas pokonać, to zaraz jest pokuta, żal i znowu próbujemy tego starego Adama nie słuchać. A jak my normalnie siadamy z nim do stołu, jak równy z równym sobie dyskutujemy i jeszcze ustalamy z nim, jak będziemy postępować i może też on główne ma zdanie do powiedzenia, no to wiadomo, że to tak być nie powinno. Także nas będzie bardziej interesowało odniesienie tej historii całej z tą kobietą podejrzaną o cudzołóstwo, o nieczystość, do naszego codziennego życia jako jednostek. Byśmy zrozumieli, jak Pan sprawdza naszą czystość, naszą wierność wobec Niego samego. A okazuje się z tej historii, że Jezus, Bóg, bo to jedno i to samo, prawda, bo i nasz Pan jest wykonawcą woli Boga w tej materii, tak Bóg sobie życzy, tak nasz Pan postępują wobec nas tak, jak gdyby nie wiedzieli, czy my jesteśmy im wierni, czy nie jesteśmy im wierni. Wprowadzają nas w doświadczenia, tak jak ta kobieta będzie wprowadzona za chwilę w pewne doświadczenia, które mają dowieść, jaka ona była do tej pory. Wprowadzają nas w doświadczenia, w których publicznie pokazujemy, jak przebiegało dotąd nasze poświęcenie. Czy było to poświęcenie Panu, I próba to wykaże, czy było to poświęcenie ciału staremu Adamowi, z którym po poświęceniu nawiązaliśmy nielegalne, nieuznawane przez Boga kontakty do tego stopnia, że oddaliliśmy się od wierności temu, któremu ślubowaliśmy w akcie poświęcenia, a okazaliśmy większą wierność i lojalność temu, z którym zerwaliśmy, ze starym Adamem, który w tym przypadku staje się dla nas nielegalnym partnerem. Bo stary Adam po poświęceniu już jest nielegalnym partnerem do nawiązywania z nim kontaktów. Dlaczego mówiłem o wersecie 14, że zmienię tutaj trochę tłumaczenie, że zmienię, nie ja zmienię, tylko pójdę na takie dosłowne tłumaczenie, tak jak kody podają. Tak jeszcze raz przeczytam ten werset 14. I przyjdzie na niego duch zazdrości. Nowy przekład chyba mówi o duchu, co nawet zapisałem, chyba duchu podejrzenia, że przyjdzie na niego duch podejrzenia. Nowy przekład mówi. Nie wiem, jak mówi stary, może zapalczywości. Wiem, że stary przykład lubi tam, gdzie zazdrość, zapalczywość używać. Siostra Józia widzi? Zapalczywości, właśnie. To już w sumie lepiej, bo zapalczywość to chyba zazdrość, chociaż niekoniecznie, ale już lepiej niż podejrzenia. Nowy przekład poszedł w nowoczesność, prawda? Skoro chociaż w oryginale mówi mowa o duchu zazdrości, to tłumacze nowocześnie uznali, pewnie chodzi o podejrzenie, bo mąż żonę prowadzi do kapłana, żeby się okazało, czy była mu wierna, czy niewierna, czyli podejrzewa żonę. Dokładnie jest tam duch zazdrości, nie podejrzenia. Zapalczywość to może też może być, chyba byłoby to samo. Ten duch zazdrości, który przychodzi na tego męża, czy na naszego Pana, bo on tutaj, prawda, jest pokazany w tym mężu, to gorące pragnienie naszego Pana, abyśmy my dochowali Jemu wierności oraz wymaganie potwierdzenia takiej wierności. Nasz Pan nie tylko bardzo, bardzo pragnie, żebyśmy Mu byli wierni, lojalni, czyści w naszej relacji z Nimi, nie zawiązywali żadnych innych koszartów, na przykład ze starym Adamem, z naszym własnym ciałem, z którym zerwaliśmy, ale także wymaga potwierdzenia takiej wierności. On się nie zadowala naszymi tylko deklaracjami. On oczekuje, że to my wszystko w naszym życiu wykażemy i poddaje każdego z nas próbie. Każdego pojedynczego z nas próbie. I ta próba jest publiczna. Ona jest oczywiście tak publiczna, jak wymaga tego dany przypadek. Jeżeli wybierzemy sobie siostrę i brata z jakiegoś zboru, na przykład z naszego zboru, który nie ma żadnej funkcji w zborze nawet, to dla niego publicznie będzie przed swoim zborem, przed swoją rodziną, przed sąsiadami. On gdzieś tam się zachował, on ma jakąś tam swoją publikę, z którą on się obraca. I on przed nimi zamanifestuje, jaki on był. Próba przyjdzie i nasz Pan go zdemaskuje i objawi przed jego zborem, przed sąsiadami, przed rodziną. Jeżeli ktoś ma jakiś większy urząd służby dla Pana, to ma większą sferę oddziaływania, to objawi go publicznie przed tą społecznością, w której on się obraca. Jeżeli ktoś ma ogólnoświatowy zasięg, tak jak kościoły mają, to ogólnoświatowy zasięg. Bo w historiach historia świecka o tym napisze. Ale w przypadku indywidualnych braci historia świecka nie będzie tego opisywała, bo jesteśmy, że tak powiem, za mali, żeby nami się historia świecka interesowała. Ale przynajmniej społeczność danej grupy religijnej, tam zależy to publiczne postawienie kogoś i zamanifestowanie publiczne w wyniku tejże próby, kto jak do tej pory swoje poświęcenie realizował, jest na tyle publiczne, na ile wymaga stanowisko danej siostry czy danego brata. I to się zaczyna już od każdy ma swoją jakąś publikę, wobec której żyje, bo nikt nie żyje sam w osobności i izolacji. Chociażby jest własny zbór, własna rodzina lub inne osoby, z którymi ma on na co dzień kontakt. Czyli nasz Pan, znaczy ten duch zazdrości to gorące pragnienie naszego Pana, żebyśmy duchowali Mu wierność, dlatego duch zazdrości, że bardzo Mu zależy na tej wierności, prawda? Oraz wymaganie potwierdzenia, bo w razie czego, gdy ma podejrzenie, to już idzie do kapłana i próbę zrób mi próbę. A przecież mógłby żoną porozmawiać i powiedzieć, byłaś wierna? Tak. To dziękuję. A nie, idziemy na próbę. Czyli to stała, i Bóg tak zawsze postępuje. Bóg wie, jak każdy z nas w sercu się rozwija. Bóg wie, gdzie każdy z nas skończy. To zakładam, że wszyscy skończymy w życiu wiecznym. Ale czy bez względu na to, czy tak, czy nie, Bóg to wie i tak każdego z nas pokaże w próbie i my pokażemy, zanim manifestujemy, czy jesteśmy godni życia wiecznego, czy też nie. Bóg wie, jak szatan skończy, ale tak przynajmniej wobec wykaże, że szatan postępował niewłaściwie, że cały czas knuł, że działo na niekorzyść Boga i ludu Bożego i ludzi w ogóle i to zamanifestuje, bo w małym okresie objawi jego postępowanie wszemi wobec. Pradzoson pisze i na pewno bardzo słusznie, że ostatnią jednostką złą, jaka będzie zniszczona, będzie właśnie szatan. Ci pomniejsi źli przez niego sprowadzeni będą wcześniej ujawniani i usuwani. I to będzie właśnie wykazanie szatanowi, co ty narobiłeś. Prawda? Jednocześnie jest fiasko jego niepowodzenia. Wszyscy ci, których ty zdawałeś na swoją stronę przyciągnąć, widzisz, teraz kończą swoje życie. Wiecznie, już na wieki kończą życie. Idą na wtórną śmierć. Nic z twojego konowania nie wyszło. A ciebie zostawiam na koniec, żebyś zobaczył, że nic nie wyszło. Udowodnię to tobie, pokażę, a na końcu zginiesz jako ostatni. Czyli innymi słowy, nasz Pan obiecuje wprowadzić swoje dzieci w takie doświadczenia, w których pokażą, tak, czy przez dotychczasowe lata swojego życia w poświęceniu byli wierni Jemu, czy może nawiązali nielegalne kontakty z kimś innym. Tym kimś innym jest najczęściej stary Adam, którego zawsze mamy przy sobie, którego lubimy, bo jest nasz. I nawet jest grzeszny, niedoskonały, to i tak go często lubimy, bo jest nasz. I tak trudno tego dlatego starego Adama pochować, bo to jest nasz. Gdybyśmy mieli pochować starego Adama, innego brata czy innej siostry, to łatwiej by na to było i czasami nawet bierzemy się, prawda, za starego Adama, brata czy siostry i chcemy go tam odpowiednio pochować, wykazać mu, że on nie powinien tak czy owak, ale wobec własnego starego Adama jest to o wiele trudniejsze, bo wrodzone samolubstwo każe nam przez kolorowe okulary patrzeć na starego Adama i nie widzieć go takim grzesznym, jaki naprawdę on jest. Zresztą była to, co w innym wykładzie mówiłem o sądzić czy nie sądzić, czyli belka i drzazga, co nasz Pan to wiedzie, prawda? Belka, czyli samolubstwo w Twoim oku sprawia, że widzisz u brata innego drzazgi, czyli małe różne przejawy niewłaściwego zachowania, ale Ty masz belkę, czy masz ogromne samolubstwo, które Ci czyni się nieodpowiednim w ogóle sędzią i pomocnikiem dla tego drugiego. Werset 15. To przyprowadzi taki mąż, gdy nabierze takiego, taki duch zazdrości, prawda? Nie podejrzenie, duch zazdrości, ta bardzo ta wielka chęć u naszego Pana, żebyśmy mu byli wierni i ta wielka chęć sprawdzenia tego, czy takimi byliśmy. Przyprowadzi ten mąż swoją żonę do kapłana. Przyniesie na ofiarę z nią 1/10 części efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje na nią oliwy, nie doda do niej kadzidła, gdyż jest to, i powinno być znowu dokładne tłumaczenie, gdyż jest to pokarmowa ofiara zazdrości. Pokarmowa ofiara pamięci, przypominająca winę. Takie jest dosłowne tłumaczenie tego wersetu. Po raz kolejny się przekonuję, jak robiłem ten wykład i mówiłem to wcześniej, że właściwe tłumaczenie to podstawa. I jak każdy drobiazg w poprawnym tłumaczeniu ma znaczenie. I jak tłumacze Biblii nieznający prawdy, jak bardzo gubią się, jak bardzo nie wiedzą, co zrobić z różnymi stwierdzeniami, czasami podobnymi, ale jednak lekko różnymi od siebie. Dlatego tam, gdzie jest to konieczne, zmieniam tłumaczenie na bardziej dosłowne. Czyli Jezus przyprowadza taką podejrzaną osobę, czyli albo te kościoły, ruchy religijne, albo każdego z nas, każdą jednostkę przyprowadza, poddaje takiej próbie, do najwyższego kapłana, czyli do siebie w roli tego, który sprawdzi tą wierność, gdyż w tej roli właśnie on jest narzędziem Boga, do ustalenia naszej winy albo naszej niewinności. I co przynosi ze sobą? Przynosi ze sobą ofiarę śniedną albo ofiarę z pokarmów. Wiemy, Biblia Gdańska mówi śniedna, to prawdopodobnie od czasownika śniadać, jest śniadanie, czyli jakiś pokarm. Nowy przykład mówi już o ofierze z pokarmów. Śniedna z pokarmów. I tą ofiarą jest 1/10 efy mąki jęczmiennej. 1/10 wiemy, co znaczy. Dziesiątka, liczba doskonała, ale nieboska, czyli poziom istot niższych od boskiej. A więc to znaczy, że ta kobieta jest na poziomie niższym niż boskim, ale jest doskonała, ponieważ są to chrześcijanie, którzy są uznani przez Boga za doskonali. Ta ich doskonałość jest oczywiście poczytana, ale to nie ma znaczenia. Traktowani są jako ci, którzy są usprawiedliwieni, ale nie jest to ofiara pochodząca od Boga, od kogoś na boskim poziomie, tylko od człowieka, stąd 1/10 efy mąki jęczmiennej. Co to jest ofiara śniedna jako taka? Albo ofiara z pokarmów. Ofiara śniedna albo z pokarmów oznacza w Biblii chwałę i cześć dla Boga ze służenia Jego sprawie i głoszenia Jego słowa, co pokazuje Boga w Jego wspaniałym charakterze. Ofiara śniedna to cześć, chwała i cześć dla Boga, jaka płynie ze służenia sprawie Pana i z opowiadania Słowa Bożego. I nasza służba dla sprawy Pana, nasze opowiadanie Słowa Bożego, podnosi go w oczach ludzi i pokazuje jego wspaniały charakter. Taka jest, na tym polega ofiara śniedna. I kiedy dam oddzielny wykład o ofierze śniednej i w szczegółach składania ofiar śniednych pokazane są szczegóły, jak mamy głosić Słowo Boże. Na przykład, czy możemy sobie chwałę wziąć dla siebie przy okazji głoszenia, czy też zakaz takiej chwały dla siebie. Tam na przykład kapłani mogli jeść, czy nie mogli te ofiary jeść. I się okazuje, że w jego Ewangelii nie mogli jeść, ponieważ wtedy oni się sami przygotowywali, nie mieli żadnej chwały dla siebie mieć. Ale kapłani w wieku tysiąclecia, kiedy przyjmują ofiary śniedne od klasy restytucyjnej, już mogli jeść, bo część chwały dla nich była, bo oni też będą w stanie uwielbienia. To wszystkie szczegóły są bardzo ładnie pokazane, ale w wieku Ewangelii żaden głosiciel Słowa Bożego nie może z tego tytułu uzyskiwać żadnej chwały, żadnego uznania, żadnych korzyści, nawet duchowych, już nie mówiąc o materialnych, prawda, żeby mu przynosili, a on żeby opływał i żył w dostatkach, tak jak to w nominalnym chrześcijaństwie jest. Ich ofiara śniedna składana jest z pogwałceniem wszystkich zasad. Zatem ofiara śmiertna to chwała i cześć, powtórzę raz jeszcze, chwała i cześć dla Boga ze służenia Jego sprawie i opowiadania Jego słowa, co pokazuje Jego wspaniały, piękny charakter. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że ofiara śmiertna to służenie prawdzie i opowiadanie Słowa Bożego. Mąka jęczmienna z naszej historii, którą tutaj mamy, która miała być przeniesiona w ilości 1/10, to prawda, którą Bóg daje albo ruchom religijnym, kościołom religijnym, albo nam. Nasz Pan daje nam prawdę do wykorzystania. To jest ta mąka jęczmienna. Do wykorzystania tak, żeby to przynosiło chwałę dla Boga. Mamy jednak tutaj ciekawe różnice w stosunku do typowych ofiar śmiertnych. Kto się zna na ofiarach śmiertnych i ma to, że tak powiem, w głowie, to od razu wie, że tutaj się coś w tym opisie nie zgadza. Powtórzę werset 15. Pisze tak. Przyprowadzi ten mąż żonę i tak dalej, przyniesie na ofiarę z nią, za nią 1/10 efy mąki jęczmiennej i teraz nie wyleje na nią oliwy i nie doda do niej kadzidła. Dlaczego tak to jest podkreślone, że do tej ofiary śmiertnej z pokarmów nie na nią nie naleje oliwy i nie doda kadzidła? Bo typowa ofiara śmiertna miała oliwę i miała kadzidło. Kto nie wierzy, niech posłucha 3 Mojżeszowej 2 rozdział, a werset 1, bo w 3 Mojżeszowej, od pierwszych rozdziałów 3 Mojżeszowej są opisane różnego rodzaju ofiary, których Żydzi składali aż w liczbie 12. I każda różna ofiara, jaką Żydzi składali, podkreślała coś innego z życia dziecka Bożego. Ofiary śmiertne podkreślają właśnie, jak mamy służyć Bogu i opowiadać prawdę. Ale zajrzyjmy do 3 Mojżeszowej 2.1, gdzie się zaczynają instrukcje na temat ofiar z pokarmów, czyli ofiar śmiertnych. 3 Mojżeszowa 2.1. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, albo śmiertną, niech ofiarą jego będzie przednia mąka, niech poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidło. Taka była ofiara śmiertna. I przy ofierze śmiertnej, co to oznacza? Oznacza to, że gdy my opowiadamy Słowo Boże, służymy sprawie Pana przez opowiadanie Słowa Bożego, to naszą ofiarą jest przednia mąka, podstawowa ofiara, czyli prawda, tutaj pokazana jest w tej mące, tak? Dobrze zmielona, bo żeby mieć mąkę, trzeba ją zemleć. To dobrze pokazuje, żeby najpierw dobrze poznać prawdę, przerobić ją tak, żeby stała się dla nas mąką. Potem mamy dodać do tego oliwy. Oliwa to duch zrozumienia. Prawda musi być w wyniku analizowania zrozumiana. Jeżeli mielemy prawdę, już mamy mąkę, ale nie ma oliwy, to znaczy nie rozumiemy tej prawdy, nie mamy się brać za głoszenie. Bo się skompromitujemy, a jednocześnie pada. No to właśnie sobie pójdę, ktoś będę opowiadał. Ktoś powie, a jak tak, to tak, to jak? A ja nie wiem, jak to wyjaśnić. Albo zapomina jakieś sprzeczności. No to automatycznie ja tracę autorytet w jego oczach i ta prawda, ta sprawa, którą ja prezentuję, też nic nie warto, no a to nie ma co z nimi rozmawiać, bo oni mówią, ale oni nie wiedzą, co mówią, bo sami sobie przeczą, nie potrafią wyjaśnić wielu rzeczy. Ale do tej mąki jeszcze i oliwy jeszcze miało być dodane kadzidło. A kadzidło oznacza owoce Ducha Świętego. Miły zapach, woń kadzidła. Szczególnie miłość bezinteresowna, która powinna być obecna w służbie dla Pana. I zobaczmy, jak w tych trzech elementach ofiary śmiertnej Bóg pokazał, jak mamy głosić Słowo. Chcesz głosić Słowo? Tak? Jeśli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, tam się zaczyna ten werset. Jeśli chcesz opowiadać Słowo Boże, no bardzo dobrze, ale to niech ofiarą Twoje będzie przednia mąka, weź sobie mąkę, czyli zmiel, przerób, rozbierz, jak to czasami mamy u Pawła napisanego, prawda, że żebyśmy byli robotnikiem, który by dobrze rozbierał Słowo Prawdy. Rozbierz to Słowo Prawdy, zrozum jego poszczególne elementy, zrób z tego mąkę Słowa Bożego, bo masz mąkę przynieść, masz dobrze zmieloną, rozebraną prawdę przynieść na ofiarę, jeśli chcesz taką ofiarę składać, a jak nie, to się nie wiesz za ofiarę śmiertną. Potem polej to oliwą, czyli duchem zrozumienia, musisz to zrozumieć, jak nie, to badaj, aż zrozumiesz, a jak nie rozumiesz, to nie przedstawiaj tego, czego nie rozumiesz. I jeszcze do tego nałożysz kadzidło, to znaczy musisz zaangażować swoje najlepsze uczucia z miłością bezinteresowną, czyli na przykład nie możesz głosić tego Słowa Bożego dla własnej chwały, to nie jest kadzidło. Chcesz, żeby Ciebie chwalili, jak Ty pięknie przemawiasz, to nie jest kadzidło. To są elementy kwaśne przy tej ofierze. Nie może być tutaj kwasu. Ma być kadzidło. Zaangażowane najlepsze Twoje uczucia. Najlepiej tą miłość bezinteresowną, bo ona wszystko inne załatwi, jak będzie. Tak wyglądała typowa ofiara śmiertna i zrozumiemy to. Tak powinno być. Tak trzeba głosić Słowo Boże. Natomiast tutaj jest to niby ofiara z pokarmów, śmiertna, ale żeby zwrócić uwagę, że nie tak typowo, jak to w każdym innym przypadku, to mówi: nie wylejesz na nią oliwy i nie dodasz do niej kadzidła. Dlaczego? Skąd te różnice? Ano mamy inny przypadek. Teraz mamy przypadek, kiedy jest próbowalna wierność dziecka Bożego, bo mówiliśmy, że nas będzie interesowało indywidualne odniesienie tego, a nie do kościołów jako całości. Brak oliwy w tejże ofierze śniednej przy okazji sprawdzania wierności tej kobiety to brak zrozumienia, brak świadomości, że jesteśmy próbowani. Jesteśmy tak na co dzień świadomi, że jesteśmy próbowani, a Bóg próbuje nas każdy cały czas. Czasami różna drobna rzecz, nawet nie wiemy, że jest próba. Coś się wytwarza, wchodzimy w pewne sytuacje w naszym życiu, reagujemy tak czy owok, a to nawet nie wiemy, że to może się decyduje nasza próba życia i śmierci. No albo przynajmniej wierności lub niewierności i miejsca w danej klasie, no bo jako niespłodzeni z ducha jeszcze może, że życie i śmierć nie załatwiamy w tym życiu. Ale decyduje się nasza wierność lub niewierność. Bycie uznanym za godnego w danej klasie albo wypadnięcie z danej klasy. Nie wiemy. No i dobrze, że nie wiemy. Tak Bóg chce. Gdybyśmy wiedzieli, dlaczego Bóg takie doświadczenia zrzymy sobie, nie zdajemy z tego sprawy, nie będzie oliwy, no bo gdybyśmy sobie zdawali sprawę, to byśmy mogli próbować zafałszować ten nasz wybór. Byśmy się starali jakoś oszukać, zachować lepiej niż nas stać. A mówi, nie, Pan nie będzie świadomy, co się będzie działo. I tak najlepiej właśnie sprawdzi, żeby ktoś naturalnie się zachowywał tak, jak to wynika z niego samego. Szczerze. Niech nie próbuje się dostosowywać do warunków, bo gdyby wiedział, że to przyjdzie tak, jak chcą sklepy kontrolować, to tak teraz jest funkcja tajemniczy klient, prawda? Przychodzi taki człowiek do sklepu i on tak sobie tylko pyta, ile to kosztuje, tamto, jak to działa, nie? I obserwuje reakcję, potem pisze raport, jak w danym sklepie obsługują klienta. I gdyby taki sklep wiedział, że tajemniczy klient przyjdzie i będzie badał ich stosunek do klienta, to oni byliby przemili, byliby elegancko ubrani, jak było, czym mogę służyć, rączki całuję, ale nikt tego nie chce, to ma być próba szczera. Czyli przyjdzie człowiek nie wyglądający wcale na nikogo szczególnego, taki normalny klient i wtedy, no jak ty naturalnie traktujesz klienta, jak ty się do niego zachowasz, czy będziesz mu bardzo, czy będziesz odpowiadał na wszystkie pytania, a może się zirytujesz, jak za dużo będzie pytał. Słuszna zasada, brak oliwy. I Bóg mówi, nie będziesz świadomy, że jesteś próbowany. Ale próba będzie przebiegała. Ale także miało nie być tam kadzidła. Mówiliśmy, że kadzidło to owoce Ducha Świętego, które przy normalnym głoszeniu Słowa Bożego, przy normalnej ofierze śniennej powinny występować i muszą występować. Jak nie ma, to nie ma dobrej ofiary śniennej. Możemy sobie głosić Słowo Boże ile chcemy, tak jak Paweł pisze. Gdybym robił różne rzeczy, mówił, głosie opowiadał, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I tak będę odrzucony. Żeby jakie zrobić świat? No bo ofiara śnienna ma trzy elementy. Mąka, oliwa i kadzidło. I nawet jak dwa pierwsze zapewnimy w naszym głoszeniu, bo może rzeczywiście rozebraliśmy Słowo Boże, może nawet rozumiemy, o co tam chodzi, ale nie ma kadzidła, to Bóg mówi, no nie mogę przyjąć Twojego głoszenia Słowa Bożego. Nie widać tu elementu kadzidła. To nie jest ofiara śnienna złożona zgodnie z instrukcjami, jakie ja podałem. Ale tutaj miało nie być kadzidła, tak jak miało nie być oliwy. Brak oliwy rozumiemy. Brak kadzidła to znaczy, że w czasie tejże próby nie nastąpi ani rozwój żadnych nowych owoców Ducha Świętego, ani nie nastąpi powiększenie tych, które mieliśmy wcześniej. W czasie próby nie ma przyrostu charakteru. Próba jest zwykle związana z sytuacjami takimi kontrowersyjnymi. Próba to sytuacja troszeczkę niepewna, gdzie różnego rodzaju człowiek idzie wtedy, działa na jakichś takich podwyższonych robotach i Bóg pokazuje, że w tym przypadku nie spodziewaj się kadzidła, nie rozwiniesz charakteru w próbie. Charakter należał rozwijać przed próbą. To trochę jak na egzaminie, prawda? Kiedy uczeń, student ma zdobywać wiedzę do egzaminu? Na egzaminie? W czasie egzaminu? Ze ściągi, którą sobie przyniósł? No próbują niektórzy. Ale to się czasami źle dla nich kończy. Albo zostaną przyłapani i wyproszeni z sali, a nawet jak nie, to czasami z tej ściągi nie ściągnie odpowiednio i pamiętam, cały czas pamiętam tą maturę, która była wiele temu, jak pracowałem jeszcze w liceum, kiedy z matematyki jedna uczennica chciała pomóc drugiej i ściągę jej napisała i rozwiązała jej zadanie matematyczne do momentu, gdzie było trudno, sądząc, że dalej ona sobie już poradzi i napisała jej dalej, rozwiąż sobie sama. I przekazała mu tą ściągę, z rozwiązaniem do tego momentu, z tą informacją dalej rozwiąż sobie sama, ona to wszystko przypisała na maturze. Łącznie dalej rozwiąż sobie sama i tak oddała pracę. Jak się skończyła próba oszukania na egzaminie, no sama się zdradziła. Także to nie jest dobra metoda. Uczeń, student powinien uczyć się przed egzaminem, chociażby do ostatniej godziny przed egzaminem, ale już nie w trakcie egzaminu. Tam nie ma już przyrostu wiedzy. Tam jest sprawdzenie tego, czego się nauczyłeś przed. Tak samo jest u Pana. Jeżeli wchodzimy w trudne doświadczenia, które są wyraźnie testujące, które coś mają rozstrzygnąć, to nie jest czas na rozwijanie charakteru. To jest czas na zademonstrowanie tego, co rozwinąłeś w swoim sercu i umyśle do chwili tejże próby. A w czasie próby po prostu postąpisz zgodnie z tym, co rozwinąłeś wcześniej. Pokaże się Twój dotychczasowy rozwój, bo nie masz oliwy, nawet nie wiesz, że jesteś próbowany. Po prostu taka będzie zdawało się, że normalne sprawy. Czyli osoba poddawana próbie posiada tylko to w czasie próby, co wcześniej udało się jej rozwinąć. Gdyż próba dotyczy sprawdzenia dotychczasowego rozwoju umysłu i serca takiej jednostki. Czyli widzieliśmy, co tu pisze? Mam na myśli werset 15. Nie wyleje na nią oliwy, nie doda do niej kadzidła. Dlaczego? Gdyż jest to pokarmowa ofiara zazdrości. Pokarmowa ofiara zazdrości, pokarmowa ofiara pamięci przypominające winę. Pokarmowa ofiara zazdrości, to wiadomo, to już wyjaśniliśmy, prawda? To ta gorliwość naszego Pana, żebyśmy byli Jemu wierni i chęć sprawdzenia nas, a nie tylko przyjęcia naszych deklaracji. Potem pokarmowa ofiara pamięci przypomina przywileje w prawdzie, jakie miałeś do tej pory. Cofanie się wstecz. Pokarmowa ofiara pamięci. Przypomnij sobie swoje błogosławieństwa, prawdy, jakie ode mnie otrzymywałeś i zobaczymy, jaki zrobiłeś użytek z tego. Potem mowa przypominająca winę, czyli objawiająca przeszłe twoje postępowanie i twoje użytek, jaki robiłeś z prawdy. A taką ofiarę będziesz składał. Ofiara pamięci, nawiązanie do przywilejów, jakie mieliśmy w prawdzie, co dałem ci prawdę i jak tą prawdę do tej pory używałeś, teraz to na egzaminie wyjdzie. Przypominająca winę, przywołująca na pamięć dotychczasowe postępowanie, często obarczone jakąś winą. Przypominająca winę. I werset 16. Wtedy kapłan każe jej się zbliżyć i stawi ją przed Panem. Króciutki werset. Czyli postawienie przed Panem. Publicznie. Przed Panem znaczy publicznie. Tu się posłużę cytatem brata Johnsona, który, jak mówię, opisywał to w odniesieniu do kościołów, bo tego dotyczy w literze ten fragment. Ale boskie metody postępowania są takie same. Tak jak możemy się uczyć z malutkiego statka, jak być wiernym, chociaż nie jesteśmy malutkim statkiem. Tak jak z wielkiej kompanii możemy się uczyć, jak wygląda częściowa niewierność, którą oni mieli. Ona taka sama jest w przypadku każdej innej klasy. Mało tego, tak samo jak w przypadku wielkiej kompanii Bóg reagował i próbował zniszczyć ich starego Adama, tego kozła Azazela, wyciągnąć na pustynię i tam go poddać śmierci, tak samo próbuje ratować nas, kiedy my częściowo okazujemy się niewierni. Nie przekreśla nas od razu, tylko próbuje nas ratować i zabić naszą cielesność, żebyśmy, czy jako młodociani godni, czy jako obóz Epifanii w poświęceniu, żebyśmy się okazali wierni. Metody Boga polskiego postępowania są takie same. W literze mogą już nie dotyczyć pewnych osób, do których były adresowane, ale w duchu stosują się do tych samych. Dlatego pomimo tego, że najwyższe klasy spłonone z ducha odeszły, Bóg wcale nam Biblii nie zmienia. I nie mówi, żebyście teraz pomijali pewne fragmenty, które bardziej dotyczą, bo duch tych fragmentów jest wciąż aktualny. Bóg nie widzi potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać. Zobaczmy zatem, co o tym postawieniu przed Panem publicznie napisał Bart Johnson. To jest tom 8 epifaniczny, mamy go na 119. W typie oznaczało to, że kapłan przystępował do publicznego podania jej próbie w obecności Boga z powodu boskiego zarządzenia w takich przypadkach. W antytypie oznacza to, że kościoły denominacyjne oraz kościół prawdziwy, czyli ta niewierna i ta wierna, a my możemy rozumieć także i każdy z nas, taki na tyle publicznie, na ile nasze stanowisko, na miejsce w życiu data pozwala, tak, że w antytypie oznacza to, że kościoły denominacyjne oraz kościół prawdziwy zostały postawione w takich publicznych okolicznościach związanych ze służbą dla Pana, które zwróciły na nie szczególną uwagę Pana w celu poddania ich antytypicznej próbie. Oznaczało to więc publiczne, trzeci raz już to słowo się pojawia, publiczne postawienie ich w takich relacjach, okolicznościach i doświadczeniach, które sprzyjały poddaniu ich pod szczególną uwagą Pana decydującym próbom, które miały objawić ich dotychczasowe postępowanie. Czyli najpierw Pan tworzy warunki do publicznego poddania próbie danego systemu, danej jednostki, danych jednostek, a następnie, gdy uwaga opinii publicznej, takiej dużej opinii publicznej, jaka w danym przypadku występuje, zboru tylko może jednego, może trzech zborów, może całej społeczności religijnej, może całej grupy sekty na całym świecie, nie ma znaczenia, jak duża jest to grupa. Gdy uwaga tej opinii publicznej już jest dostatecznie zwrócona na tą sytuację, przeprowadza próbę, w czasie której przez swoje narzędzia podaje stosowne prawdy i obserwuje zachowanie próbowanego, od którego zależy wynik tej próby. Szczegóły zaraz będziemy mieli w następnych wersetach. Na razie zostanie postawiony przed Panem. Sprawa jest uczyniona na tyle publiczną, na ile wymaga tego dany przypadek. I danej jednostki, czy danych jednostek, czy danej grupy religijnej, zależnie czego, kogo to dotyczy. Werset 17. podaje nam szczegóły przygotowania do tej próby, jeszcze nie samą próbę, ale przygotowanie, wstęp. Co się dzieje? I nabierze kapłan wody świętości, dosłownie tam jest. Przekładowy mówi wody poświęconej, to tak po katolicku, prawda? Poświęcona woda. Wody świętości albo wody świętej do naczynia glinianego. Weźmie też kapłan nieco prochu, który jest na podłodze przybytku i wsypie do wody. Mamy tutaj woda świętości, ona pochodziła z umywalni. Nazywana była taką wodą świętą, świętości, no bo jakby była w miejscu po to, że tam służyła, żeby się omywać nią, bo ona przedstawia prawdę Słowa Bożego. I rzeczywiście jest to prawda, tak jak w tej umywalni ona prawdę przedstawiała. To ta sama woda, która była w umywalni. Miało być także użyte naczynie gliniane, bo ta woda świętości miała być wlana do naczynia glinianego. To naczynie gliniane to słudzy Pana. Różne osoby, które w danym przypadku, po które on sięga, żeby przy ich pomocy podać stosowne prawdy do danego przypadku. Słudzy użyci przez Pana do podania prawdy w danym przypadku. I jeszcze proch z podłogi był łączony. Ten proch z podłogi to fakty z historii Kościoła związane z prawdą danego przypadku. Często powołuje się, prawda, na różnego rodzaju postępowania sług Pana z historii Kościoła, które mają związek z odnośnym przypadkiem. I następuje oczywiście zmieszanie prochu z wodą, czyli następuje połączenie prawdy pokazanej w wodzie z historią Kościoła, żeby pokazać historię prawdziwych doktryn i prawdziwych praktyk, czyli albo inaczej prawdy i jej prawdziwych zarządzeń, oraz historię nieprawdziwych doktryn i nieprawdziwych praktyk, czyli błędu i jego błędnych zarządzeń. A wszystko po to, żeby dowieść wierności lub niewierności osoby, instytucji, organizacji, ruchu, który poddawany jest próbie. Czyli mamy tutaj trzy elementy. Woda świętości, prawda, ta z umywalni pochodząca. Mamy proch z podłogi, fakty z historii Kościoła. To wszystko wlane, zmieszane, raczej woda z prochem, w naczyniu glinianym, czyli w słudze, którego Pan w danym przypadku użyje do podania. Ten sługa oczywiście nie ma wtedy większego znaczenia, bo nim może być całe mnóstwo osób, prawda? I to nawet czasami może być kilka osób na raz, może być to jedna osoba, w zależności od tego, co w danym etapie historycznym Bóg ma do dyspozycji, to korzysta z takich wersji. Być może nawet tacy słudzy nie zdają sobie czasu sprawy z tego, że są tak używani, no bo to oni są wszystko w ręku Pana, prawda? On tu ma w ręku Pana i taki sługa nawet może o niczym nie mieć pojęcia. Werset 18. Potem kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem. Odkryje głowę. Tutaj przekład nowy mówi o rozwiązaniu włosów. Co mój przekład gdański? No to ładnie. Ładnie. Bo przekład nowy gdzieś poszedł na rozwiązanie, rozpuszczenie włosów. Uznał pewnie, że odkrywanie głowy to gdzie, to co to za pomysł, żeby głowę włosy je rozwiązać i wystarczy. Nie, chodzi o rzeczywiście odkrywanie głowy. Potem kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem, odkryje głowę tej kobiety i złoży na jej dłoniach pokarmową ofiarę pamięci. Jest to pokarmowa ofiara zazdrości, w ręku kapłana zaś będzie gorzka woda przekleństwa. No i naczynia z tą gorzką wodą, prawda? Tam ta gorzka woda przekleństwa, bo to była woda z prochem, czyli z brudem, tak? No, proch tak zwany nazwany, z brudem z podłogi. Czyli na pewno nie było to nic smacznego do picia. Trunek nie był smaczny, chociaż na pewno nie śmiertelny jakiś, no bo nawet jak dzieci bawią się w kurzu i piachu sobie najedzą, jakoś nic im inaczej się nie dzieje. Nawet mówią, że dobrze, że tak, to jakiś tam dla jelit dobrze działa. Chyba, że jakieś tam bakterie będą przy okazji w tym piachu, ale jak się dziecko piachu naje samego piachu i tam nie ma żadnych innych bakterii, larw, to z tego powodu raczej nie ma nawet problemów żadnych zdrowotnych. Więc w tej wodzie ona też sama w sobie nie była wodą, która by mogła komukolwiek zaszkodzić, no ale zobaczymy, że nie szkodziła. Ale na pewno nie była smaczna, dlatego nazwana jest gorzka, prawda? No woda zmieszana z kurzem na pewno do smacznych nie należy. Czyli mamy tutaj główny element tego wersetu to, że miał odkryć głowę tej kobiety i potem położyć na jej dłoniach pokarmową ofiarę pamięci. Natomiast sam trzymał wodę z naczyniem w swoim ręku kapłan. Co znaczy odkrycie głowy? No to coś odwrotnego niż przykrycie głowy. Siostry na zebraniach mają przykryte głowy, nawet w tej chwili, prawda? To oznacza symbol poddania. Oczywiście nie w tym przypadku poddania mężczyźnie, chociaż od tego się zaczyna. Chodzi, prawda, o zasymbolizowanie poddania Kościoła naszemu Panu. Czyli przykrycie głowy oznacza poddanie. Podobnie mamy podkapłani mieli mieć przykrytą głowę, a najwyższy kapłan nie. Bo znowu najwyższy kapłan to Jezus, podkapłani ma ludzkie statko, a więc poddani najwyższemu kapłanowi. Również element odkrywania czy przykrywania głowy mamy przy trędowatym. Pamiętamy, że trędowaty jako rzecz pierwsza to musiał rozedrzeć swoje szaty, a jako rzecz drugą, jaką robił, to odkrywał swoją głowę. Potem jeszcze górną wargę przykrywał palcem i wtedy mówił niewyraźnie, no ale to nie ma dla nas znaczenia, ale było także u trędowatego odkrycie głowy, żeby pokazać, że on zrywa poddanie ze swoją głową, naszym Panem, bo trędowaty to ten, tak, to członek wielkiej kompanii, który zgrzeszył na tyle, że stracił koronę. To nie był grzech taki drobny, tylko grzech, w którym on jak gdyby zrywa swoje poddanie z głową, z którą miał być połączony, który miał być poddany. Czyli skoro przykrycie głowy oznacza poddanie, to odkrycie głowy to znaczy jakby zerwanie takiego poddania. W tym przypadku to kapłan jej tą głowę odkrył. To ona nawet, nie, ktoś powie, to ona nie zrywa poddania ze swoim Panem. No nie, kapłan miał odkryć jej głowę. Czyli nasz Pan odkrywa głowę tej kobiety. Czyli o co chodzi w tym przypadku? Jaki piękny symbol. Nasz Pan pozwala, umożliwia, a nawet zmierza specjalnie sam w tym kierunku, żebyśmy my postępowali tak, jak gdybyśmy nie czuli żadnego poddania, żadnej kontroli nad sobą. Takie okoliczności w naszym życiu Pan tworzy, żebyśmy mogli postępować tak, jak chcemy. Dlaczego? No bo Pan chce zobaczyć, jak ty się zachowasz na podstawie swojego dotychczasowego rozwoju umysłu i serca. Ja chcę zobaczyć, jaki jest twój umysł i serce, żebyś ty to pokazał w autentycznych sytuacjach życiowych. Ja cię wprowadzę w takiej sytuacji, że nie będziesz czuł tego poddania. Ja ci odkryję głowę. To znaczy, jak gdyby, nie wiem, czy zapomnisz o tym, że jesteś obserwowany, że podlegasz komuś, na przykład mi, albo komukolwiek innemu. Będziesz po prostu myślał, że możesz robić to, co ci się chce, co ci się podoba, co uważasz za właściwe. I o to mi właśnie chodzi. Masz tak postąpić. Bo masz pokazać czarno na białym, na zewnątrz, co jest w twoim umyśle i co jest w twoim sercu. Ja postaram się, żebyś w takich okolicznościach się znalazł i wtedy pokażesz swoje albo samolubne i doczesne umysł i serce, jeżeli takie rozwijałeś do tej pory, albo pokażesz umysł i serce pełne ofiary i ducha, jeżeli takiego kogoś, czegoś, takie coś rozwijałeś i takiego czegoś się dorobiłeś. Znowu dam cytat Brata Johnsona odnośnie tego, no bo któż lepiej jak nie Brat Johnson takie elementy nam wykaże. Ten sam to 8 tom, strona 121. Odkryta głowa winnej kobiety wskazuje zatem na fakt, że w antytypicznej próbie denominacyjne kościoły otrzymały swobodę, a my sobie możemy powiedzieć, jednostki otrzymują swobodę w takiej próbie, swobodę jaką? Kierowania się własną wolą, co z powodu rozwiniętego przez nie samolubnego i światowego usposobienia doprowadziło do tego, że w czasie próby przejawiały nauki i praktyki przeciwne umysłowi i sercu Pana. Pojawiają się nauki i praktyki przeciwne umysłowi i sercu Pana. No bo otrzymujesz swobodę postępowania tak, jak chcesz, tak, jak uważasz za właściwe. Odsłonięta głowa niewinnej kobiety, prawda, bo wiadomo, że była taka i taka, przedstawia zatem fakt, że w antytypicznej próbie prawdziwy Kościół, a tu możemy powiedzieć ci wierni, prawda, no bo tu prawdziwy Kościół, a tutaj ci wierni, wierne jednostki, otrzymał swobodę kierowania się swoją własną wolą, wolną wolą, co z powodu rozwiniętego duchowego umysłu i serca pobudziło go do przejawiania w tej próbie nauk i praktyk zgodnych z umysłem i sercem Pana. Historia potwierdza oczywiście, że tak przeciwstawne korzystanie z wolnej woli cechuje kościoły denominacyjne oraz kościół prawdziwy w czasie antytypicznych prób. A my możemy powiedzieć, że takie przeciwstawne korzystanie z wolnej woli cechuje każdą jednostkę w czasie jej próby. Korzysta z wolnej woli albo tak, w każdym razie otrzymuje swobodę i ona tak uważa, że może tak postąpić, swobodę kierowania się wolną wolą na podstawie tego, co do tej pory rozwinęła w sercu i w umyśle. To ta zasada jest bardzo dobra. Przypominamy sobie werset, który mówił nasz Pan, nie martwcie się o to, co macie mówić, gdy was zaprowadzą przed książąt i królów. Dlaczego się nie martwcie? Bo Duch Święty w onej minucie, w onej chwili wam powie, co macie mówić. Czy chodziło o to, że Duch Święty będzie szeptał do ucha, a ja będę powtarzał? No nie, nic takiego się nie dzieje. O jakiego ducha? Jak Duch Święty miał mi powiedzieć? Ano Duch Święty dotychczas rozwinięty. Jak rozwiniałeś Ducha Świętego w swoim życiu przez lata swojego poświęcenia i potem znajdziesz się przed królem nawet, to się nie ma co masz powiedzieć, bo ten Duch Święty, jeśli go nabyłeś przez 10, 15, 20 lat wcześniej swojego poświęcenia, podpowie ci, co w tej sytuacji powiedzieć, czego nie powiedzieć, nawet jak staniesz przed samym królem. Jakiś księciem. Nie musisz się tego obawiać. Ale to takie działanie Ducha Świętego nasz Pan zapowiedział, że Duch Święty ci pomoże, a nie cudowne interwencje, że on ci będzie szeptał, czy kartka będzie się otwierała przed tobą, a ty będziesz tylko ją czytał. Bóg bez wolnych narzędzi nie potrzebuje. On chce, żebyśmy się rozwinęli i potem na podstawie rozwoju działali zgodnie z jego wolą, a nie, bo żeby on nas wykorzystywał jako, nie, jak maszyny, prawda, urządzenia. Masz mówić to, ja ci to, przecież to nie jest natchnienie. Tak używał mężu do udzielenia, gdyby mu udzielał, dawał im natchnienie do napisania Słowa Bożego i nawet w tym przypadku szanował ich odrębność, bo chociaż wszędzie mamy natchnienie Słowa Bożego, to jednak poszczególne księgi różnią się stylem. Czyli zauważmy, że pomimo tutaj, że było natchnienie i każde słowo było dobierane przez Boga, to on dobierał słowa z języka tego człowieka, którym się posługiwał. Szanował jego ograniczenia, jego talent lub brak talentu pisarskiego i potrafił wyrazić to, co chciał przy pomocy, tak żeby nie naruszać tego rejestru i słów czy sposobu mówienia, jaki dany prorok posiadał. Mimo to wszystko jest natchnione z poszanowaniem tego indywidualnego dorobku każdego. Ofiara miała być położona na rękach kobiety. Tak, prawda? Wyciąga ręce, dostaje tę ofiarę. Czyli, a pamiętam, ta ofiara to jest prawda udzielona nam w naszym życiu, albo prawda udzielona różnym grupom religijnym, żeby ją karmiły, ją głosiły. Kustosz prawdy, prawda? Kościoły chrześcijańskie, każdy miał szafarską doktrynę, który miał głosić. Inne kościoły powinny te szafarskie doktryny przyjąć, a tak się złożyło, że zwykle nie chciały. Każdy, kto dostał swoją szafarską doktrynę, żeby ogłosić chrześcijaństwu, to właściwie tylko ograniczył się do jej zatrzymania, czasami nawet wypaczył tę szafarską doktrynę. Żaden inny kościół chrześcijański nie przyjął tej szafarskiej doktryny. Dopiero ruch parauzyjny brata Russella wszystkie te doktryny szafarskie pozbierał w jedno. A Bóg chciał, żeby to się stało już dawno, wcześniej. Przecież nie dawał szafarskiej doktryny, żeby uszczęśliwić jedną grupę religijną chrześcijańską, a drugiej nie. On myślał, że oni tak sobie wzajemnie będą te nauki przekazywać, żeby docieszyć jedna od drugiej i w ten sposób cały chrześcijański ruch będzie miał te prawdy, jakie Bóg podaje. A oni tylko jedną wzięli szafarską doktrynę, płot postawili wokół tego, tępią innych, łącznie z zabijaniem ich. Drugi dostał jakąś inną szafarską doktrynę, która miała służyć ogółowi. Też płotem się ogrodzili sekciarstwa. Tępią drugiego, zabijają go i tak porobili. Aż przyszła parauzja i te wszystkie szafarskie doktryny zostały zgromadzone do jednego ruchu parauzyjnego. Bo rzeczywiście tak było, prawda? Jest niezwykły, tak się, my tak może sobie na sprawę nie zdajemy, ale ruch parauzyjny to kolejny ruch reformacyjny, który poszedł zupełnie inną drogą niż cała reszta. Nie dostał czegoś jednego, bo mógł przecież Baduszel powiedzieć, no nasz Pan wraca jako duchowa istota, które przyjście jest duchowe, a nie tak jak adwentyści oczekiwali w ciele. I to jest nasza szafarska doktryna i my się ogrodzimy płotem i będziemy tępić każdego innego, kto tego nie uznaje. Tylko ruch parauzyjny i to zrozumiał i do każdego ruchu z wieku Ewangelii poszedł. To, co tam najcenniejsze, wziął te prawdę, te szafarskie doktryny i wprowadził wszystkie razem do jednego ruchu. Na tym właśnie polegała różnica między tym, co Pan zrobił w parauzji przez brata Russella, a tym, co próbował robić w wieku Ewangelii. Ale się nie dawało. Nie dawało się. Anna nie miała dziecka, pamiętamy ten typ. Anna nie miała dziecka, a Fenenna, konkurentka, rodziła, czyli sekty nominalnego chrześcijaństwa wydawały cały czas potomstwo. To szafarska doktryna, to kolejna sekta, a miało nie być tak. Miała być szafarska doktryna i prawda przyjęta przez ogół chrześcijaństwa, a tylko kolejna sekta. A Anna nie ma dziecka, w końcu Samuel się urodził. I ona wtedy obiecała, prawda, jak pamiętamy, że go odda na służbę Panu, nie pozwoli, żeby włosy były ścięte, czyli że ruch paruzyjny nie pozwolił sobie odebrać władz, jakie od Boga otrzymał. Zachował czystość ruchu i nie stał się kolejną sektą chrześcijaństwa, a mogło tak się stać. Każde z pięciu przesiewań, które brat Russell miał, to była próba szatana, żeby ruch paruzyjny zamienić w kolejną sektę chrześcijaństwa, tak jak było przez cały wiek Ewangelii. No ale wracamy tutaj do naszego. Czyli jesteśmy chyba na momencie ofiara położona na rękach kobiety. Prawda udzielona różnym kościołom i jednostkom w podwójnym celu, który tu jest pokazany. Jako pokarmowa ofiara pamięci przypomina dotychczasowe przywileje, a jako pokarmowa ofiara zazdrości objawia dotychczasowy rozwój danej jednostki. Naczynie z gorzką wodą zostaje w ręku kapłana. Przypominam, że naczynie gliniane z tą gorzką wodą to różne państwa słudzy, którzy często i najczęściej, chyba może zawsze, nieświadomi tego, byli przez niego używani do podania prawdy w danym przypadku. Pan ma ich w swoim ręku. Decyduje, kiedy użyć którego z nich i w jakim stopniu, w jakim zakresie. Trzy kolejne wersety od 19 do 22. I zaprzysięgnie kapłan tę kobietę i powie do niej, jeżeli nie obcował z tobą inny mężczyzna i jeżeli nie byłaś niewierną swemu mężowi i nie stała się nieczystą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Lecz jeżeli byłaś niewierna swojemu mężowi i stała się nieczystą, a jeżeli inny mężczyzna oprócz twojego męża obcował z tobą cieleśnie, to kapłan zaprzysięgnie tę kobietę, przysięgą przekleństwa i powie kapłan do tej kobiety, niech cię Pan uczyni złorzeczeniem i przekleństwem pośród ludu Twego. Niech Pan sprawi, że skurczy się Twoje biodro, może być opadnie skurczy, i spuchnie Twój brzuch. Nie łono raczej, chodzi o brzuch. Niech też przeniknie ta woda przekleństwa Twoje wnętrzności, aby Ci spuchł brzuch i skurczyło biodro. A kobieta odpowie, amen, amen. Zaprzysiężenie kobiety, pierwszy element tego fragmentu, to stworzenie takich warunków, że strony oskarżone, podejrzane o niewierność, uroczyście odwołują się do Boga jako świadka swojej niewinności. Zauważyliśmy, jak reagujemy wszyscy. Ci, którzy mamy czasami różne różnice w pojmowaniu prawdy, sposobu służenia, czy wszyscy nie twierdzimy, że mamy rację, że postępujemy tak, jak Bóg sobie życzy, że to jest właśnie nasza prawda, jest tą prawdą właściwą, że Bóg nam błogosławi i sprzyja. Czyż nie jesteśmy gotowi przyjąć osądu Boga, tak? Uznania swego błędu, jeżeli nam ten błąd ktoś wykaże? W deklaracjach tak robimy. Wszyscy tak robimy. Ale gotowość ta jest często tylko słowna, bo w czasie próby, bez względu na to, jaki jest jej wynik, niewierni i tak nie widzą i nie uznają swojej winy. Do końca twierdzą, że postępują właściwie, szukają dowodów na błogosławieństwo pańskie dla siebie. Wszystkie ewentualne niekorzyści, jakie się pojawiają w ich życiu, to interpretują jako dowód wierności Bogu, szukają przykładów, jak to inni też mieli te podobne doświadczenia, ci wielcy wierni. I tak próbują zawsze się usprawiedliwiać, no bo niewierny ma to do siebie, że ma zły stan serca i umysłu. Trudno zatem, żeby on uznał błąd swój. Jak gdyby miał go uznać, to nie byłby niewierny. Niewierny, pamiętajmy, że tutaj nie ma już rozwoju charakteru. W tej próbie jest tylko zamanifestowanie tego, co było rozwinięte i tu nie ma możliwości zmiany. Nie ma kadzidła. Także taka osoba, która jest niewierna, jednak się tego nie przyzna. Zostaje tylko zamanifestowana jako niewierna, objawiona, a co ona o tym sądzi? To już jest sprawa druga. Jako, że jest niewierna, nie przyjmie tego do wiadomości, oszukuje siebie i innych, że jest nadal w łasce u Pana. Sama woda jako taka, chociaż nazwana gorzką wodą przekleństwa, nie miała w sobie niczego szkodliwego, poza smakiem brzydkim, tak jak mówiłem, prawda? Woda zmieszana z prochem, z pyłem, z kurzem. Bo to przecież jest prawda. Więc prawda nie może być nic szkodliwego, nawet jak jest przykra i gorzka w smaku, prawda? No bo w czasie próby rzeczywiście dzieją się rzeczy. Każdy z nas widzi, jak się znajdziemy w sytuacjach próby, to nie jest nam przyjemnie nikomu. Z tego tytułu otrzymamy różnego rodzaju przykrości, gorycze, prawda, i tak dalej, no ale taka na tym polega próba. By ta woda mogła zaszkodzić niewiernej kobiecie, Bóg zobowiązał się do cudu. Natomiast w przypadku wiernej kobiety miało nie być cudu i oczywiście miała ta woda niczego nie zrobić. Czyli Bóg bierze na siebie wykazanie przez swoją własną interwencję tego, czy ktoś był wierny, czy niewierny. To jest ta sama, ta gorzka woda przedstawiała taką samą prawdę w przypadku jednego i drugiego. Tylko zależnie od postawy serca i umysłu, my tą prawdę przyjmujemy tak lub owak. Pamiętamy obłok przy Morzu Czerwonym? To była prawda. Ta sama prawda z jednej strony świeciła słońcem, bądź słońcem, może nie słońcem, blaskiem światła i oświetlała drogę Izraelowi, jak przejść przez Morze Czerwone. I ta sama prawda z drugiej strony wydawała ciemność w kierunku obozu egipskiego. Ale to nie była inna prawda. Bóg tutaj nie oszukiwał nikogo. Dał jedną prawdę. Ale niewierni patrzą na nią tak, że jest dla nich ciemnością, a wierni patrzą na nią tak, że jest dla nich światłością. Ale każdemu ona pokazuje jakąś drogę. I wierny widzi, o, prawda jest taka, taka, trzeba postępować tak i tak. On ma tą samą prawdę i mówi, o, prawda jest taka, taka, trzeba postępować tak i tak. I wyciąga przeciwny temu wniosek. To dlatego, że prawda go oszukała? Nie. Jego stan umysłu i serca go oszukuje i on widzi w tej prawdzie to, co każe mu jego grzeszne, upadłe, samolubne serce widzieć, a nie to, co prawda stanowi. I dla kogoś innego to jest oczywiste, przecież ta prawda to mówi inaczej. A on tu cytuje niby to samo i wyciąga zupełnie inne wnioski. Czy tak nie widzimy, że tak jest? Tak jest zawsze, na tym polega próba. Takie stan umysłu i serca, dotychczasowy dorobek, każe widzieć prawdę taką albo inną, chociaż ona jest dokładnie taka sama w każdym przypadku. Skutki działania gorzkiej wody prawdy na niewiernych to były trzy. Miało być spuchnięcie brzucha, skurczenie biodra oraz utrata szacunku w społeczności. Tak? Złorzeczenie i przekleństwo wśród ludu Twego miało ją spotkać. Pod złorzeczeniem mamy rozumieć unikanie, pod przekleństwem odrazę, jaką takie osoby w wyniku tej próby będą odczuwały ze strony innych, ze strony tych, którzy widzą to inaczej. Puchnięcie brzucha, główny, pierwszy element tejże próby. Puchnięcie brzucha to skażenie, wypaczenie nauk prawdy, gdyż w Biblii nauki nazywane są symbolicznym pokarmem jedzeniem. Nie będę udowadniał, to każdy wie, że jedzenie, pokarm, nasz Pan z siebie samego porównywał do chleba, którego trzeba spożywać. Brzuch reprezentuje tutaj to, co się w nim mieści, czyli pokarm, albo duchowy, albo cielesny. Puchnięcie tego brzucha oznacza, że pokarm jest jakiś nie taki. No bo normalnie, jak jemy normalny pokarm, to nam brzuch nie puchnie. Chyba, że on jest skażony, on jest nieświeży, on jest wypaczony, on jest trujący. No to czegoś takiego się najemy, aż nam brzuch spuch. Czyli to bardzo dobrze pokazuje ten puchnięty brzuch, wypaczanie, skażenie prawdy, które następuje zawsze w obronie swoich błędów. Stała zasada. Jest błądziciel, coś błędnego głosi. Podaj mu prawdę, mógłby ją przyjąć oczywiście, ale on jest błądziciel. On jest zawodowy błądziciel. On całe życie rozwijał się w błędzie, on nie przyjmie prawdy, no bo jakby przyjął prawdę, to by nie był w stanie, w jakim jest. To jest tylko próba. Pamiętajmy, na próbie nie ma zmiany. Próba niczego nie zmienia, nie ma kadzidła. I wobec tego, jak błądziciel zawodowy, taki nieszczery, niewierny, otrzyma prawdę, to on się nie cieszy z tej prawdy i nie usuwa swego błędu. Tak by zrobił, gdyby właśnie błądził, ale w nieświadomości. Nie, że on jest niewierny. On po prostu błądzi, bo nie wiedział, nie zrozumiał, nie było mu komu wytłumaczyć. Jak ma taki, jak taki ktoś będzie, to oczywiście on przyjmie prawdę, się ucieszy tą prawdą i swój błąd usunie. Ale to ta próba nie mówi o takim przypadku. To mówimy o kimś wiernym albo niewiernym. Już po iluś latach swojego jego życia. To nie jest czas na zmianę obozu, tak? Że o, ja byłem niewierny, ale teraz przejdę do obozu wiernego, bo zobaczyłem prawdę. Nie, nie, ty już tę prawdę widziałeś wiele razy i ją lekceważyłeś, naruszałeś i teraz tylko jest próba, żeby cię zamanifestować, że tak nie właśnie byłeś. Tu już teraz obozu nie zmienisz, mówimy o takich zatwardziałych, profesjonalnych błądzicielach. Wobec tego, takiemu błądzicielowi podasz prawdę na jakiś tam temat, to ten błądziciel co robi? Szuka, jak ją ubić, jak przekręcić to, co mówisz, jak wypaczyć, żeby było jednak, że jego błąd jest prawdziwy. Ale żeby to zrobić, to popada w kolejne błędy. No bo musi iść jakimiś tam innymi argumentami i coraz bardziej zapada się w ten błąd i puchnie mu ten brzuch. Znowu odwołam się do Bata Johnsona, który najlepiej ten fragment wytłumaczy. 8 tom, strona 126 tym razem. Dla przykładu, biblijne nauki na temat usprawiedliwienia tylko przez wiarę, potwierdzone faktami z historii Kościoła, jakie Pan Jezus podał przez Lutra, naczynie gliniane, w tamtym przypadku, jak był Luther, by ten doprowadził je do kontaktu z papieskimi naukami na temat usprawiedliwienia, spowodowały taki rozkład, psucie się, puchnięcie, prawda, fermentacja, gazy, spowodowały taki rozkład nauk w papieskim systemie doktrynalnym, że niemal wszystkie jego nauki zostały wypaczone w celu uniknięcia obalających nauk prawdy na temat usprawiedliwienia. Chcieli uniknąć prawdy na temat usprawiedliwienia. Nie chcieli prawdy przyjąć, dziwna reakcja, no, ale niewierny nie przyjmuje prawdy. Niewierny szuka, jak jej uniknąć, jak ją obalić, jak ją wykręcić, wypaczyć i odwrócić. I jak robi to, następuje rozkład w jego systemie doktrynalnym. Także nawet te jeszcze inne nauki, które do tej pory nie były u niego takie błędne, pokrywają się teraz większym błędem. Puchnie mu brzuch. Jak to wygląda w wymiarze indywidualnym? Dokładnie tak samo. Gdy ktoś poda błądzącemu prawdę, to ten, zależnie od postawy swego serca, albo ją przyjmie, się nim oczyści, ale mówiliśmy nie w tym przypadku, bo to już jest próba, po latach podsumowująca, albo będzie bronił swego błędu do końca, jeszcze bardziej wypaczając swoje dotychczasowe błędy. Na przykład, jeżeli podamy błądzicielowi prawdę o tym, to mamy w naszym kraju, prawda, że zbory podlegają tylko i wyłącznie pod Pana, no bo taka jest prawda, że zbory podlegają tylko i wyłącznie przez Pana, to taka osoba, zamiast to przyjąć, ten błądziciel, zamiast przyjąć tą prawdę, wymyśla kolejny błąd, żeby jakoś obronić to, że ten swój błąd i zaprzeczyć temu, że zbory podlegają tylko i wyłącznie pod Pana, to wymyślą, że bracia są członkami ruchu i jako członkowie ruchu podlegają władzom tego ruchu. Już mu spuch brzuch. Już jeden błąd, który miał, żeby go obronić, doprowadzi do jego spuchnięcia brzuchu. Brzucha przez wymyślenie czegoś nowego. Jeżeli powiemy komuś prawdę, że zbory według własnego uznania mogą korzystać lub nie korzystać z usług braci, którzy są przysyłani z zewnątrz do tych zborów, no pielgrzymi, ewangeliści w naszym przypadku, to znowu, zamiast przyjąć tą prawdę, no nie przyjmie, bo on prawdy nie szuka. To już jest tylko, on już jest na próbie, on pokazuje to, co do tej pory rozwinął. To już nie jest czas na rozwój. Wymyśla błąd, że w ten sposób bracia kwestionują urząd przedstawiciela w danym kraju, a tym samym samego Pana. I tym prowadzi do tego, że znowu pojawia się skażony pokarm, jeszcze większy w jego brzuchu i puchnie mu jeszcze bardziej. Jeżeli powiemy komuś, że ani Biblia, ani literatura prawdy nie zalecają tworzenia w zborach funkcji przewodniczącego zboru, to znowu, zamiast uznać ten fakt, że tego nie ma ani w Biblii, ani w literaturze prawdy, szukają i kombinują, jak pokazać, że tak było. I nawet do tego stopnia są gotowi tego bronić, tejże funkcji, że publicznie mówią, że zawsze były w Stanach Zjednoczonych, byli przewodniczący zborów, a teraz nie ma tego dlatego, że zbory w Ameryce to tatuś, mamusia i córka I nie ma potrzeby, żeby mamusia wybierała męża na przewodniczącego zboru, albo córka, żeby tatusia wybierała na przewodniczącego zboru. I dlatego zaprzestali tej dobrej chrześcijańskiej praktyki od brata Russella już wprowadzonej wybierania przez przewodniczących nad zborami. I mamy kłamstwo, żeby tylko bronić błąd, ale błędu się nie pozbędzie. Podamy prawdę, że słudzy generalni otrzymują swój większy zakres służby, na przykład jak mamy braci ewangelistów, pielgrzymów, to skąd się oni biorą? W nagrodę od Pana za dobrą służbę w zborach lokalnych. Wobec tego, jeżeli ich własny zbór nie wybierze ich do usługi w swoim zborze, a co więcej jeszcze, jak ich własny zbór wyłączy ich ze zboru, to oni automatycznie tracą podstawę do usługiwania na szerszym polu. To jest oczywista prawda, tego nigdzie nie ma w Biblii napisane, ale to jest oczywiste dla każdego rozumnie myślącego człowieka. Ale ci, którzy ten błąd wyznają, wymyślają różnego rodzaju argumentacje, żeby to obalić. Na przykład, że członek gwiezdny mianował wyłączonego brata ewangelistą i na to nie zważał. To też jest nieprawdą, bo takiego przypadku nie było. Więc się posuwają do różnych, z którego to powodu ich brzuch puchnie coraz bardziej. A teraz parę słów o kurczeniu biodra. Jakby spuchniętego brzucha było mało dla tej kobiety, już brzydko wyglądała, prawda? To już jest brzydko, jak się ma spuchnięty brzuch. Jak się ma w antytypie spuchnięty brzuch, też już jest brzydko, ale to nie koniec. Jeszcze jest kurczone biodro. Biodro albo udo, można to różnie, udo, biodro. W każdym razie tutaj coś się skraca, skurczy i wiadomo, że człowiek kuleje, chodzi krzywo, chodzi niekształtnie. Chodzenie w Biblii oznacza postępowanie, charakter. Prawe lub nieprawe, zależnie czy jest proste, czy takie krzywe. I znowu brat Johnson, strona 128. Żeby się zobaczyć, co on napisał na temat tego skurczonego uda czy też biodra. Gdy Pan Jezus dał Janowi Husowi jako glinianemu naczyniu prawdę na temat natury Kościoła, że składa się z wiernych, wybranych, niewidocznych dla człowieka, ale znanych Bogu, i doprowadził przez niego do zetknięcia się tej nauki z katolickim błędem, że prawdziwym Kościołem jest hierarchia rzymskokatolicka, broniąc swego poglądu, Kościół katolicki został zmuszony do uciekania się do różnych fałszywych nauk, popierających jego fałszywą doktrynę na ten temat, w nawiasie spuchnięty brzuch. To, co było w pierwszym miejscu. Co więcej, teraz właśnie pojawia się także coś z tym biodrem. Skurczone biodro, krzywe chodzenie. Co więcej, by odrzucić te nauki, musiał też spalić na stosie Husa i jego zwolenników. Postępowanie krzywe. Takie, jakie dziecku Bożemu nie przystoi. Mało tego, że spuchnięty brzuch i kolejne błędy produkują, żeby jeden swój błąd obronić, to jeszcze postępują nie tak, jak dziecku Boże. Musiał też spalić na stosie Husa i jego najzdolniejszego zwolennika Hieronima z Pragi, co zostało wykonane ze skazu soboru w Konstancji jako oficjalnego zgromadzenia tego kościoła. Poza tym przez cesarza Zygmunta przy pomocy wojska dążył do zniszczenia zwolenników Husa w Bohemii, w Czechach, prowadząc bardzo okrutne i niesprawiedliwe wojny. W ten sposób objawiło się jego antytypiczne skurczone biodro albo udo. Niewłaściwe postępowanie. Zachowanie na zewnątrz. Jak to wygląda w wymiarze indywidualnym? No nie zawsze tak samo, bo nie zawsze można palić ludzi na stosie. No dzisiaj raczej stosu nikt nie zapali. Chociaż gdyby tylko władza świecka na to przyzwoliła, nie jeden stos by się zapalił. I myślę, że nawet w naszym ruchu by palili stosy i niektórzy bracia, innych swoich braci tam by umieścili, żeby spłonęli. Zasada się nie zmienia. To krzywe postępowanie przejawia się zawsze w jakimś złym traktowaniu, trapieniu, dokuczaniu tym, którzy mówią prawdę. No bo musi to być. To jest próba. I w tej próbie to ten, który był niewierny, pokaże swoim krzywym postępowaniem. Jak to się dzieje? A na przykład są bracia pozbawiani przywilejów służby, które są udzielane w zamian za osobiste poparcie. Nie ma osobistego poparcia, nie dostaniesz przywileju służby. Charaktery braci są oczerniane. Cudzołożnik, przestępca, alkoholik. Można powiedzieć publicznie, rzucić i zostawić. Są... Ich służba także jest oczerniana. Na przykład, jak coś służą, to szukają własnej chwały, chcą być przedstawicielem w jakimś kraju, chcą być wodzem ludu Bożego, chcą odciągnąć młodzież od ruchu, albo różne inne rzeczy, byle tylko jakieś nieczyste intencje ich służbie przypiąć. Odbierany jest im tytuł brata, nazywani są panem, chociaż nie ma ku temu żadnych powodów. Są niedostrzegani na konwencjach i niektórzy nawet nie witają się z nimi, mijając ich dalekim, szerokim łukiem. Rozpuszczane są na ich temat wszelkie maści nieprawdziwe lub półprawdziwe informacje, zawsze przedstawiające ich w złym świetle. Posłuchajmy, co brat Russell w artykule Taktyka Wielkiego Nieprzyjaciela, reprint 51-47 napisał w związku z takimi zachowaniami. W miarę jak zbliżamy się do końca żniwa, nie powinno nas dziwić, że wielki nieprzyjaciel staje się coraz bardziej natarczywy w swoich atakach. Sprzeciwianie się boskiemu planowi wzmaga się wszędzie. Obelgi i opaczne przedstawianie rzeczy w celu szkodzenia sprawie, której służymy, czynione są tak bezwstydnie, że dla wielu zdają się mieć pewną miarę prawdy. Gdzie szatan nie może zaszkodzić prawdzie przez logikę, Pismo Święte lub zdrowy rozsądek, to co robi? Tam stara się szkodzić przez rzucanie obelg na tych, którzy stają po stronie prawdy, a im większa jest gorliwość i praca sług prawdy, tym większa jest jego opozycja przeciwko nim. Te ataki dają okazję do ujawniania złości, nienawiści, zazdrości, sporów, złych posądzeń i złych mów. Tym sposobem wielu bywa próbowanych, ujawniając ich zamiłowanie do niesprawiedliwości. Z owoców ich poznacie ich, Mateusz 7,20. Klasy ostu i cierni nie są latoroślami winnego krzewu. Bez względu na to, jak blisko mają społeczność styczność z rzeczami religijnymi, nie przynoszą właściwego pożytku latoroślom winnym, lecz przeciwnie, szkodzą ludowi Bożemu, jad żmii pod wargami ich, Rzymian 3,13. Niektórzy z nich mają na tyle bezwstydnej odwagi, że głoszą kłamstwa. Natomiast inni lubują się w tych kłamstwach i są na tyle źli, że je rozpowszechniają. Brat Russell widział to już w parauzji u niewiernych i ich zachowaniu, narzędzia w ręku szatana. 23. Potem kapłan wypisze te przekleństwa na zwoju i zmyje je wodą goryczy. Przekleństwa wypisane na zwoju i zmyte wodą goryczy do wody goryczy. To oznacza, że te przekleństwa są zgodne z prawem Boga, z zakonem Boga, bo ten zwój to przedstawia zakon, prawo boskie. Czyli wypisanie i zmycie, znaczy takie coś przewiduje boskie prawo, takie zachowanie. Tu mógłbym przeczytać, ale nie będę czytał. Jeden tylko. Objawienie 2:20 do 23, bo mam kilka cytatów, ale nie chcę już, bo chyba jestem już lekko za czasem. Objawienie 2:20 do 23, a dzisiaj jestem sam sobie przewodniczę, wobec tego nikt mnie nie może przerwać. Wykorzystam to chyba. Objawienie 2:20 do 23. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabeli, która podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać świadectwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać w świadectwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią co złożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli nie upamiętają się w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory i tak dalej. Czyli takie przewiduje boskie prawo, to wypisanie na zwoju i wlanie, znaczy, że boskie prawo przewiduje takie potraktowanie niewiernych. 24. Następnie da tej kobiecie wypić gorzką wodę przekleństwa i przyniknie ją woda przekleństwa i wywoła gorycz. Ten werset tak naprawdę następuje dopiero po 25 i po 26. Zresztą napisane tutaj pewnie, że potem, ale to jeszcze nie to, bo jeszcze mamy kolejne elementy omówione w 25, zatem idziemy dalej do 25. Kapłan odbierze z ręki tej kobiety pokarmową ofiarę zazdrości i będzie ją kołysał albo obracał. Nie tam potrząsał, bo to była ofiara kołysania, obracania. Chodziło o pokazanie ciągłości, ustawiczności. Tak tam i z powrotem, tak jak zegar, bim, bam, z jednej strony w drugą stronę i on tak bez końca. To jest symbol ciągłości, bo ofiara obracania podkreśla stałość, ciągłość ofiar. Czyli nie ma przerwy, nie ma końca. To się nie skończy. Czyli on bierze z ręki kobiety tą ofiarę i kołysze ją przed Panem i podejdzie z nią do ołtarza. Nie tam, jak tam pisze, że złoży ją na ołtarzu. Podejdzie tylko z nią do ołtarza, zbliży się. Czyli jak mówiłem, ofiara obracania podkreśla stałość i ciągłość ofiary. Co tu jest pokazane? Że prawdy, które były udzielone, czy to kościołom, czy poszczególnym jednostkom, bez względu na to, jak zostały użyte, wypaczone, zniekształcone, nadal są prawdami i będą zawsze używane przez Pana w służbie dla Boga. Będą są dla błogosławieństwa braci, czyli prawdą nikt nie zaszkodzi. Kapłan jednak nie składa na ołtarzu całości tej ofiary, jak błędnie sugeruje werset 25, tak pod koniec, mówiąc, że złoży ją na ofierze, powinno być i podejdzie z nią do ołtarza. Bo wyraźnie widać z wersetu 26, że składana na ofiarze, na ołtarzu była tylko garść. Zobaczmy, 26. Kapłan weźmie z tej ofiary pokarmów pełną garść jako ofiarę pamiątki i spali na ołtarzu, a następnie da tej kobiecie napić się wody. Teraz widzimy, dopiero tu kobieta pije wodę w tym momencie. Nie jak mówi werset 24, jeszcze przed odebraniem z jej rąk tej ofiary i spaleniem garści z tej ofiary na ołtarzu. Czyli do spalenia na ołtarzu idzie tylko garść. Co ta garść przedstawia? Jest to ta część prawdy, która została zachowana w czystości, nie została wypaczona. To pięknie pokazuje. To można ofiarować. Błędu się nie ofiaruje Bogu. Więc garść bierze tą garść, symbolizuje to, co była prawdą czystą, która to prawda czysta została wykorzystana do ujawnienia, wykazania wierności i niewierności odnośnie kobiety, nazwana ofiarą pamiątki, tak? Czy tam pamięci. Dwie uwagi końcowe. bo to koniec nasze moje. Potem mamy tylko, jak ona wypije i albo stało się to przekleństwo, albo nie stało, to już nie będę tego dalej czytał, bo w zależności od tego, czy była wierna, czy niewierna, czysta, czy nieczysta, to ją spotkały te trzy brzydkie rzeczy, czyli spuchnięty brzuch, skurczone udo i stała się złorzeczeniem i przekleństwem wśród ludu, albo nie stało się to, zależy się od tego, jaka ona była. Dlaczego przy tej próbie składana była ofiara jedna z pokarmów? Żydzi mieli 12 różnych ofiar, dlaczego Pan wybrał, żeby tą próbę przeprowadzić przy okazji ofiary śniednej, lekko, albo nawet może nie lekko, mocno zmodyfikowanej. Państwo pamiętacie, że w tym przypadku przy ofierze śniednej nie miało być oliwy i nie miało być kadzidła. Ale ofiara miała być śniedna z pokarmów, czyli nawiązanie do służenia sprawie Pana i głoszenia Jego słowa, ale bez tych dwóch typowych elementów, no bo w próbie nie ma oliwy, nie ma kadzidła. Dlaczego? Ponieważ to jest najlepszy sposób sprawdzenia naszej postawy, naszego umysłu i serca. To, jak służymy sprawie Pana, jak głosimy o Nim, na ile zapominamy w tej służbie o sobie i czyjej chwały szukamy, jest najlepszym sprawdzianem tego, jacy jesteśmy. A do tego, do tej próby w służbie dla Pana i głoszeniu Jego słowa, jeszcze element odkrytej głowy, bardzo ważny. Konieczny element tejże próby wierności, tak żeby każdy mógł, a nawet żeby musiał zachować się tak, jak dyktuje mu jego umysł i serce, jakie dotychczas rozwinął. Bo gdy czujemy jakiś nadzór nad sobą, jakąś kontrolę, to możemy fałszować nasze zachowanie. Dziecko, które widzi, że rodzic mu się przygląda, będzie grzeczniejsze niż jak gdy rodzica nie ma w pobliżu, prawda? Albo nawet każdy człowiek, nie wiem, czy sami możemy sobie zapytać, czy zapytać sami siebie, czy zawsze, gdy jesteśmy sami, to zawsze zachowamy się dokładnie tak samo, jak zachowujemy się, gdy jesteśmy w publicznym miejscu? No, prawdopodobnie lepiej stajemy się zachowywać w publicznym miejscu. Są pewne rzeczy, których publicznie byśmy nigdy nie robili, a gdy nikt nie widzi, to i owszem, prawda, może się zdarzyć. Więc to jest, dlatego tutaj właśnie jest bardzo odkryta głowa, żebyś znalazł się w warunkach, których nie czujesz, że ktoś cię kontroluje, że masz nad sobą kogoś, bo w ten sposób zawsze będziesz mógł się chciać chociażby przypodobać temu komuś, szefowi na przykład, prawda? A tak, szefa nie ma, szef pojechał na urlop. Możesz robić sobie, co chcesz. Szef się nie dowie. No to wtedy przychodzą do głowy różne rzeczy. No jakie przychodzą rzeczy? No takie, jakie serce i co umysł tam podyktuje, co wymyśli. Co tam musimy, to początkowo możemy pierwsze 2-3 dni być ostrożni, czy naprawdę szefa nie ma i jakiś kamer, a potem jak poczujemy rzeczywiście, bo coś małego zrobimy może po swojemu i jest dobrze, to potem coraz więcej. Dlatego w opatrzności Pana dzieją się niekiedy rzeczy, których my nie rozumiemy i które wydają się niewłaściwe. I może naprawdę są niewłaściwe. Na przykład może być sytuacja, że gdzieś nie ma odpowiedniego nadzoru, który być powinien. To już jak gdyby nie nasza sprawa, czy ktoś to zaniedbał, czy będzie za to odpowiadał, czy nie będzie odpowiadał. Ale skoro Pan dozwolił na brak jakiegoś nadzoru, to Pan, który sprawia, że i gniew ludzki będzie go chwalił i szatan ostatecznie realizuje boski plan, bo jest wpięty, tak wykorzystywany, że to, co Bóg chce, jest realizowane, to bez tego nadzoru powstała bardzo dobra okoliczność, warunki, żeby dana osoba, którą Bóg chce postawić na próbie i wykazać, stanęła z odkrytą głową, żeby nie czuła tego, że musi postępować tak, jak ktoś by mógł, tak jak ktoś by to zaprobował, tylko że może postępować tak, jak uważa i wtedy się najlepiej odkryje, co ma w sercu, co ma w umyśle. Pan potrafi wykorzystać wszystko i wszystkich do realizacji swojego planu i dlatego, i zakończę cytatem znanym nam z tekstu, jednego z dwóch tekstów Manny, cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać Jemu. I na ten mój temat dobiega końca. Przedłużyłem go, ale jak mówię, wykład pierwszy raz, to nigdy nie wiem, ile mi zajmie. I dlatego moje notatki mogą być czasami zbyt długie. Dziękuję bardzo za uwagę i niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich.